ale nie tylko konferencją bliskowschodnią żyje Warszawa i Polska. Wczoraj mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem byłego prezesa Orlenu. Został on przesłuchany, ale też wczoraj wydano wyrok w procesie Wojciecha Biedronia, który jest teraz przy telefonie dziennikarza w sieci, w Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam państwa.
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża stanowczy protest przeciwko skazaniu dziennikarza w Polityce, czyli przeciwko skazaniu pana na między innymi na karę grzywny z artykułu 212, na karę grzywny 3000 zł musi pan zapłacić. A opowiedzmy, czego dotyczył ten cały trzyletni proces?
Och, to rzeczywiście sprawa na książkę. Przypomnę, 3 lata temu dziennikarze przygotowują prowokację, prawda? Słynną prowokację, w której sędzia Wojciech Łączewski, autor ohydnego wyroku politycznego na ministrów Kamińskiego i Wąsika, w której to właśnie pan sędzia daje się nabrać, tak? Myśli, że rozmawia z Tomaszem Lisem na Twitterze, rozmawia tak naprawdę z dziennikarzami, wdaje się w rozmowę i udaje się na spotkanie tam. To spotkanie i o tym spotkaniu piszą kolejni dziennikarze, którzy w tym spotkaniu uczestniczą. No cóż, sprawa wychodzi na jaw rzeczywiście 3 lata temu. Po 3 latach okazuje się, że jedyną osobą skazaną w związku z tą sprawą jest Wojciech B., czyli moja osoba. Żartuję sobie, chociaż to gorzki żart rzeczywiście, jeśli chodzi o dziennikarza. Ja rzeczywiście przez ostatnie 3 lata opisywałem tę historię. Docierałem do nowych dokumentów, do nowych informacji, do informacji z prokuratury, do informacji od rzecznika dyscyplinarnego, który zajmował się sprawą Wojciecha Łączewskiego. Rzeczywiście dość dosadnie opisywałem tę historię, ponieważ uważam i uważać będę i uważać i pisać będę o tym nadal. Uważam, że rzeczywiście to jest człowiek, który mija się z prawdą, który w tej sprawie rzeczywiście kręci, który, mówię oczywiście o sędzim Łączewskim, który nie mówi po prostu prawdy. Co ciekawe, w ciągu tego rzeczywiście trwającego kilkadziesiąt miesięcy śledztwa, ale też przede wszystkim przewodu sądowego, sądy właściwie potwierdzały tezy zawarte w tej prowokacji dziennikarskiej, przede wszystkim też sądy potwierdzały tezy zawarte w moich artykułach, jakoby tłumaczenia sędziego Łączewskiego nie do końca, że tak powiem, miały związek z rzeczywistością. No cóż, sąd pierwszej instancji, sąd rejonowy w Łodzi, a wczoraj sąd okręgowy w Łodzi, uznały jednak, że jestem winny. No, dlaczego jestem winny? Udało się rzeczywiście sędziemu Łączewskiemu wykazać pewien błąd. W moich publikacjach trzeba o tym obiektywnie powiedzieć, a mianowicie ja rzeczywiście napisałem, że sędzia Łączewski ma postępowanie dyscyplinarne. To ważne w tej sprawie. Popełniłem błąd, ponieważ było to postępowanie wyjaśniające, prawda? No cóż, wszyscy, ktokolwiek zajmował się sprawami dyscyplinarnymi sędziów, wie, że postępowanie wyjaśniające jest immanentną częścią postępowania dyscyplinarnego. No cóż, sąd jednak uznał inaczej, stwierdził, że pomówiłem sędziego. To dość istotne i dość ciekawe chyba w całej tej sprawie, ponieważ ja tylko chcę przypomnieć, że postępowanie wyjaśniające toczyło się i toczy się wciąż, jeśli chodzi o sędziego Wojciecha Łączewskiego, ale mało tego, no pamiętajmy, że toczy się postępowanie prokuratorskie. Prokuratura już 21 stycznia tego roku wystąpiła wręcz do sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym w Krakowie, wystąpiła o uchylenie immunitetu sędziemu Łączewskiemu, którego wyjaśnienia, którego zeznania zostały uznane za zeznania fałszywe. To jest niezwykle ciężkie oskarżenie. Niezwykle ciężkie, przecież w tym przypadku podejrzenie. Proszę mi wybaczyć, uważam już naprawdę na każde słowo po zderzeniu z tak zwaną kastą sędziowską. Dziennikarz naprawdę ma ciężką robotę, a właściwie nie ma najmniejszych szans. Więc jakby tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której naprawdę olbrzymie, ciężkie podejrzenia, podejrzenia wykluczające sędziego, moim zdaniem, z orzekania. Mamy tutaj dzisiaj z tym do czynienia.
użyłeś słowa kasta sędziowska. Miałeś wrażenie podczas tego procesu, że uderzasz głową w mur?
Tak, zdecydowanie. Trzeba pamiętać, że przeciwko sędziemu niezwykle wpływowemu, niezwykle medialnemu, niezwykle popularnemu wśród tej części środowiska sędziowskiego, które toczy wojnę totalną z dzisiejszym rządem, dziennikarz oczywiście w takich sytuacjach nie ma najmniejszych szans. To chcę, żeby to wybrzmiało, bo to jest niezwykle istotne. Prywatny akt oskarżenia, obrzydliwy, komunistyczny relikt polskiego prawa karnego wysuwa sędzia. Człowiek staje przed sądem. Co ciekawe, kiedy ta sprawa się rozpoczynała, to nie miejmy złudzeń, sędzia Wojciech Łączewski zgłosił takich świadków, od których wtedy zależała niejedna kariera sędziowska, bo byli to członkowie KRS-u, prezesi sądów, niezwykle ważnych sądów, niezwykle wpływowych w Polsce, bo między innymi warszawskiego sądu. Także ja mówię, tutaj miałem też takie poczucie, właściwie przez cały ten proces, który uznaję jako proces polityczny, bo to chciałbym też, żeby to wybrzmiało dzisiaj, miałem też poczucie, że od początku do końca nie miałem najmniejszych szans. Znaczy też sąd traktował mnie w sposób, obrzydliwy, tak? Zachowanie najpierw sędzi pierwszej instancji, potem sędziów drugiej instancji, to jest ohydne, ale to jest niestety coś, czego bardzo wielu dziennikarzy dzisiaj, zwłaszcza konserwatywnych, odczuwa, jeśli chodzi o stawanie właśnie przed sądami polskimi. No to ma się nieodparte wrażenie, że to są procesy kafkowskie, że to są procesy w dużej mierze polityczne. I to zwyczajnie boli, ponieważ to trzeba też powiedzieć, że ja tą sprawę opisywałem, mimo tego błędu, który popełniłem rzeczywiście na początku, 3 lata temu, rzeczywiście dając posłuch mojemu informatorowi, ale to też jest norma wśród dziennikarstwa śledczego, że czasami źródło się po prostu myli. Natomiast dzisiaj, patrząc z perspektywy tych 3 lat, niestety miałem rację. Znaczy, ja bym się chciał mylić, tak? Ja bym chciał przeprosić sędziego Łączewskiego, że ja popełniłem błąd, że to wszystko jest nieprawda. No dzisiaj już wiemy, że to wszystko, o czym pisałem, jest prawdą. I mało tego, ta sprawa przecież będzie ciągle trwała, będą wychodziły nowe fakty. Prędzej czy później prawda od początku do końca wyjdzie na jaw do tego stopnia, że sędzia Łączewski zapłaci za to, co zrobił. I jak będzie się czuł sąd wtedy, który mnie skazał? Prawda? Na te kilka tysięcy złotych grzywny. A przypomnę, że sąd pierwszej instancji skazał mi na 25 tysięcy złotych grzywny. Znany dziennikarski celebryta niemal zabił kobietę na pasach, jadąc bez prawa jazdy i otrzymał 16 tysięcy złotych grzywny. Dziennikarz, który napisał prawdę. Mało tego, sąd po części potwierdził moje ustalenia również prokuratury. I dziennikarz dostaje 25 tysięcy złotych. Ten, który pisze prawdę? No, drodzy Państwo, to jest sytuacja niezwykle, moim zdaniem, podejrzana, niezwykle też bolesna, tak szczerze.
Odwołasz się do Trybunałów Europejskich?
Zastanawiamy się to zrobić, bo przypomnę, że ta sprawa jest bardzo świeża. Ja przyznam szczerze, że ja ze zrozumieniem przyjąłem wczoraj scenariusz. Myślimy, co zrobić. Tak, to jest jedna z koncepcji, którą rozważamy, ale dla mnie najważniejsze jest zupełnie coś innego. Moje nazwisko, moja sprawa wbrew pozorom nie jest istotna. Istotne jest zupełnie coś innego. Chodzi o to, żeby w końcu pochować, przebity osikowym kołkiem, zaznaczę, ten komunistyczny relikt, jakim jest artykuł 212 Kodeksu Karnego. To jest najistotniejsze.
Staramy się to zrobić od wielu lat, ale te starania, staramy się jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ale te starania są nieskuteczne. Na ogół posłowie opozycji przyznają rację, że trzeba usunąć relikt 212, ale potem, jak już przechodzi do rządzenia, to ten relikt 212 zostaje, bo czasami bywa bardzo, bardzo użyteczny. Proces polityczny, tak nazwałeś ten proces, powiedziałeś, że sędziowie się bardzo często bardzo źle zachowywali, w tym sensie, że wiedzieli, jaki ma być wyrok na końcu.
No, oczywiście pamiętajmy, że to są te moje pewne odczucia, prawda, pewne domniemania. Natomiast tak, ja miałem wrażenie, że ta sprawa od początku do końca jest jasna. Ja też chcę przypomnieć, że na początku ta sprawa zaczęła się w sądzie warszawskim, w sądzie rejonowym dla Pragi. No, to już kompletne kuriozum, prawda? Ponieważ ja chcę przypomnieć, czy sędzia Łączewski orzeka w Warszawie. No więc sprawa rozpoczęła się w tak zwanej apelacji warszawskiej, czyli w jurysdykcji Sądu Warszawskiego, w którym właśnie orzeka sędzia Łączewski. Nam udało się tę sprawę przenieść do Łodzi. To też kolejne kuriozum, żeby przenieść tę sprawę do Łodzi, musiał się wychodzić Sąd Najwyższy. Natomiast nie ma to znaczenia, czy ta sprawa toczyłaby się w Rzeszowie, Przemyślu, Szczecinie, Gdańsku, czy rzeczywiście w Warszawie, czy Łodzi. Ja miałem wrażenie od początku, że ta sprawa jest rozstrzygnięta. Teraz jest pytanie, jakby wracam do 212, do tego obrzydliwego reliktu i do tej kwestii, o której pan redaktor powiedział. Władza nie musi być rządem. Władza nie musi być partią polityczną. Władza dzisiaj w Polsce należy głównie do sądów. A zachowanie tych sądów, sposób procedowania, no jest jaki jest. Ja tylko przypomnę, że dzień przed moim wyrokiem prawomocnym skazującym sąd dyscyplinarny dla sądu apelacyjnego w Krakowie rozpatrywał wniosek prokuratury regionalnej w Krakowie o uchylenie immunitetu sędziemu Łączewskiemu. Co się okazało? Sędzia Łączewski złożył wniosek, by sąd w Krakowie złożył pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu o to, czy sądy dyscyplinarne w Polsce są dobrze umocowane w kontekście prawa unijnego. Co robi sąd w Krakowie? Zamiast wydać decyzję o uchyleniu immunitetu, ponieważ są potężne dowody, jeśli chodzi o prokuraturę, która zebrała w sprawie sędziego Łączewskiego, możliwości również popełnienia przestępstwa przez sędziego, składanie fałszywych zeznań, no to sąd daje tydzień daje sędziemu Łączewskiemu na de facto przygotowanie tego wniosku do tych pytań i odracza sprawę do 15 marca. Na dzień przed wyrokiem skazującym w mojej sprawie inny sąd jest dla sędziego Łączewskiego co najmniej, zaznaczam, co najmniej łaskawy, jeśli nie użyć dużo mocniejszego słowa. A na słowa, panie redaktorze, niestety muszę uważać, ponieważ nawet opinia dziennikarska, nawet publicystyka dzisiaj może być przedmiotem sprawy karnej, a dziennikarz może zostać skazany prawomocnie wyrokiem karnym.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziennikarz w polityce, w sieci, Wojciech Biedroń był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:58. A my mamy połączenie telefoniczne z Jerzym Dudkiem, ekspertem Klubu Jagiellońskiego w zakresie energetyki, prawnikiem i politologiem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej porozumieli się w Strasburgu w sprawie projektu nowelizacji dyrektywy gazowej, która dotyczy gazociągu Nord Stream 2. Czy szczegóły tego porozumienia może pan zna?
Grono jak na razie jest dość wąskie osób, które zna to porozumienie. Ono zostało uchwalone poprzedniej nocy, około północy. Ustalenia zostały ostatecznie zatwierdzone, więc jeszcze nie jest wiadome, co dokładnie, jakie dokładnie sformułowania były przedmiotem kompromisu, ale wiadomo jest, że nie odbiega to za wiele od tego, co było ustalone w poprzedni piątek wśród ambasadorów przy Radzie Unii Europejskiej. Więc tak, mniej więcej wszyscy wiemy, na czym polega to w tym momencie porozumienie. Ale szczegółów w sensie tekstu prawnego jeszcze przed oczami nikt nie ma, oprócz tych, którzy negocjowali to w poprzedniej nocy.
I to ten zarys tego porozumienia był korzystny z punktu widzenia Polski i przyszłości Nord Stream 2, czy też nie?
To wszystko zależy od perspektywy, jak na to się spojrzy. Bo tak naprawdę rzecz sprowadza się do tego, czy lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. kompromis w Radzie, który został zaproponowany przez Niemcy i Francję, nie był idealnym rozwiązaniem z perspektywy Polski i z perspektywy prawa unijnego, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodziło. Oczywiście w tle jest polityka, ale tak od strony pryncypialnej chodziło o prawo unijne. Ten kompromis piątkowy nie był idealny, ale z drugiej strony wymuszał na Niemczech stosowanie prawa unijnego. Z tej perspektywy to, że poprzedniej nocy Parlament Europejski również na to się zgodził i strony się porozumiały, jest dobrym wynikiem. To oznacza, że po prostu gra o Nord Stream 2 będzie się toczyła dalej. Polska jest w tej grze nadal, a do tej pory grała dość konsekwentnie, odnosząc małe sukcesy, ale nadal to jest ciągle to są ciągle zmagania z bardziej silniejszym przeciwnikiem.
Bo przeciwnik jest największym państwem unijnym, czyli przeciwnikiem w tej grze są Niemcy.
Tak, zgadza się. To jest państwo, które bez wątpienia najwięcej zyskuje w projekcie Nord Stream 2. Konsorcjum, które stoi za budową tego rurociągu, składa się z 4 firm. To jest ważne, bo dzięki temu Rosja i Niemcy potrafiły zorkiestrować na tyle poparcia w Unii Europejskiej, że ten projekt idzie nie tak, jak powinien z perspektywy prawa unijnego i komisja nie działa tak, jak powinna od samego początku. Najlepszym przykładem jest to, że kiedy podobny problem prawny pojawił się kilka lat wcześniej w przypadku innego rurociągu idącego z Rosji, tym razem miał być to South Stream, czyli rurociąg idący z Rosji do Bułgarii. Identyczny problem prawny się pojawił. Komisja Europejska nie miała wątpliwości, jak działać i co mówi prawo Unii Europejskiej w tym względzie. Wtedy Niemcy też nie miały jasnych interesów takich, które byłyby przeciwne powstaniu, zgodne, znaczy nie miały jasnych interesów w przypadku tego gazociągu, więc też nie było takiego nacisku politycznego i wtedy komisja zatrzymała ten projekt zgodnie z prawem unijnym. To się nie odbyło, nie odbywało od samego początku w przypadku Nord Stream 2. Więc to jest pierwsze niebezpieczeństwo, że Komisja Europejska nie działa tak, jak działać powinna. Ale to się odbywa dlatego, że po prostu państwa zaangażowane w ten projekt, czyli Niemcy, Austria, Francja, Holandia, jeszcze jest kilka państw, no, na przykład Bułgaria, które wspierają, trochę Węgrzy, troszkę Czesi, ale to też zależy, bo w tym przypadku, jak tutaj było porozumienie, to akurat te państwa tak mocno nie wspierały tego projektu. No to mając tych kilka państw, interes niemiecki był w stanie razem z tymi innymi państwami wytworzyć taki nacisk polityczny, że to prawo nie było stosowane w sposób odpowiedni, to znaczy, że nie obejmowało od samego początku w pełni gazociągu. No i w konsekwencji też instytucje unijne nie działały tak, jak działać powinny od samego początku.
Bardzo serdecznie dziękuję za krótką rozmowę. Spotkamy się w studio, porozmawiamy dłużej. Profesor Krasnodębski w imieniu Polski negocjował to całe porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej Nord Stream 2. Mam nadzieję, że uda nam się w ciągu dzisiejszego dnia z profesorem Krasnodębskim połączyć telefonicznie i dowiedzieć się o szczegółach tego porozumienia, bo to jest dosyć skomplikowana struktura tego kompromisu, żeby ją zrozumieć i konsekwencje tego kompromisu zrozumieć, trzeba rzeczywiście znać szczegóły i detale. Jerzy Dudek, ekspert Klubu Jagiellońskiego, był gościem Poranka Wnet, a na zegarze dziękuję za rozmowę, a na zegarze już godzina 8:05. Dziękuję. 8:05, o tej godzinie w studio Antoni Opaliński, przegląd prasy.